Księżnicy Pomorskiej w Szczecinie przebyły nowe zbiory. W piątek odbyła się tam kameralna, ale bardzo ciepła, niemal rodzinna uroczystość przekazania spuścizny po Janie Papudze, bardzo szczecińskim pisarzu. Pamiątki po ojcu przekazał syn, Rafał.
Panie Rafale, to tu proszę podpisać.
No bardzo szczęśliwy jestem, że to mogę.
My także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zechciał pan to przekazać.
Mi się wydaje, że lepiej nie mogłem trafić, tym bardziej, że tutaj ojciec nieraz pewnie bywał i nawet w tym miejscu podejrzewał.
Jeszcze drugi egzemplarz, drugi dla pana. Na pewno się zbiorami po tacie bardzo dobrze zaopiekujemy, opracujemy, udostępnimy. Będziemy zachęcali każdego, aby przyszedł i badał.
Zobaczyć, żeby miał dostęp, nie? Bo to jest ważne nawet dla dwóch, trzech osób. Nie?
Poszukiwacz piękna. Niesyty włóczęga, tak mówił o samym sobie. Inni nazywali go polskim Jackiem Londonem. Podróżnik, obieży świat, który swoje przygody na morzach i w dalekich krajach utrwalał w opowiadaniach i powieściach. O tym, co znajduje się w przekazanych przez pana Rafała zbiorach po ojcu, mówiła Aleksandra Radecka, która przez kilka lat miała je u siebie, ponieważ były one pomocne przy pisaniu biografii Jana Papugi. Sposób, w jaki te materiały trafiły do niej, zasługuje na osobną opowieść. Może kiedyś.
Także macie państwo oryginalną, niepublikowaną powieść, bardzo dużo reportaży dotyczących Szczecina, Gdańska. Te reportaże mają przede wszystkim taki dokumentacyjny charakter, gdyż Papuga miał zamysł napisania historii, opowiedzenia o wszystkich niemalże statkach. Tam jest taka dokumentacja z nazwiskami, z szczegółami, z drobiazgami odnośnie właśnie tego tematu. Czyli też sporo niepublikowanych reportaży się tam znajduje. W całości opowiadania niepublikowane. W całości faktoria literacka, którą Stanisław Telega skrócił do opowiadania, a ona była w zamyśle bardziej w kierunku powieści niż opowiadania. W całości też opowiadanie Jaś, które było skracane, a jest bardzo fajną taką relacją człowieka, który w 1946 roku z Łodzi tu przyjeżdża i jak wygląda ta podróż. Wielu już o niej opowiadało, o tym moście i tak dalej, o tych wszystkich emocjach, które tu były, więc w całości jest to opowiadanie. No i to są te rzeczy, które są, wydaje mi się, bardzo cenne dla ludzi, którzy szukają opowieści o Szczecinie tym tuż powojennym i tym w latach 50. No i oprócz tych wszystkich dokumentów są bardzo cenne rzeczy, myślę, że tutaj pan Rafał mógłby powiedzieć, dotyczące Lubinia, czyli tego projektu taty.
Jest projekt ojca. Rysunki, kosztorys, wszystko też ciekawe, nie? Bo to kolejny niewypał ojca, prawda? Bo to chyba już trzecia jego próba zrobienia tego
falansteru dla literatu. Tak, ale pan Rafał tutaj nie wspomniał, ale to jest też bardzo ciekawe, że ta ziemia Jana Papugi jest teraz ziemią pana Rafała. Jest tam ten fragment cały czas jego własnością, chociaż już nie ma śladu po tej rybakówce, ale
zabrał wszystko.
Tak, ale gdzieś tam w dokumentacji, w sentymencie, w powrotach rodzinnych
ja
już.
Z wariatami po prostu środa zrobiła porządek.
Także jest też sporo takiej dokumentacji związanej z planami Jana Papugi, z jego marzeniami, które były wspaniałe, ale w realizacji często kończyły się jakąś porażką.
Zawsze. Ale było ważne w sumie
i próbował.
Mówiąc o zbiorach, pani Aleksandra i pan Rafał wspomnieli o niespełnionym przez Jana Papugę marzeniu. Chodziło o stworzenie wspólnoty dzielnych chwatów, to cytat, takiego pisarskiego raju, w którym autorzy żyliby z pracy rąk własnych w zgodzie ze sobą i z naturą, cały czas wolny, poświęcając natomiast na pisanie. Na początku miała być to osada marynistyczno-literacka na wyspie Karsibur. Następnym razem była to Faktoria Literacka w Bieszczadach, gdzie wspólnota dzielnych chwatów zajmowałaby się wypasem owiec i bydła. Wreszcie całe swoje honorarium za pierwszą książkę Papuga przeznaczył na zakup rybakówki nad Zalewem Szczecińskim. Rybakówkę tę chciał przekazać Związkowi Literatów Polskich. Miało to być coś w rodzaju domu pracy twórczej. Nic z tego nie wyszło. Pisarski raj na zawsze pozostał w sferze marzeń. Warto wiedzieć, że Książnica Pomorska posiada już trochę materiałów dotyczących papugi, o czym opowiadała Aleksandra Skiba z sekcji rękopisów działu zbiorów specjalnych.
Jest kilka dokumentów rękopiśmiennych sporządzonych przez samego Jana Papugę, a tak naprawdę chodzi o korespondencję, ponieważ w latach 80. i 90. XX wieku trafiły do biblioteki spuścizny pisarzy, twórców, z którymi właśnie kontaktował się Jan Papuga, więc znajdziemy jego listy zarówno w archiwum Katarzyny Suchodolskiej, Stanisława Telegi, Tadeusza Zwilnian-Grabowskiego. Mamy także jego podobiznę. W archiwum Stanisława Marii Salińskiego jest rysunek, ale także fotografie oryginalne. Posiadamy też taką niewielką kolekcję prac, takich małych, prozatorskich, które powstały w związku z organizacją konkursu imienia Jana Papugi, który został zorganizowany przez Związek Literatów Polskich, oczywiście oddział szczeciński, w 1979 roku. I to też nie jest rok przypadkowy, ponieważ wtedy mijało 5 lat od śmierci Jana Papugi. W związku z tym właśnie takie prace, takie pokłosie też znalazło swoje miejsce w bibliotece.
Ja myślę, że Jan Papuga dzisiaj jest najbardziej zadowolony, ponieważ on 28 lat niemalże spędził w tym mieście, które z jednej strony przyklinał, a z drugiej strony nigdy tego miasta nie opuścił, zawsze tu wracał. I myślę, że Książnica to jest bardzo dobry pomysł, by jego i prace, i dokumenty pojawiły się tu u Państwa, tym bardziej, że Państwo macie w swoich zbiorach bardzo cenne pamiątki związane z jego przyjaciółmi, z Franciszkiem Gilem na przykład, także najlepsze miejsce dla Jana Papugi.
W dobrym towarzystwie.
Dobrym.
Skrzydlatym.
Tak, ja tak, skrzydlate towarzystwo, jak najbardziej. No, dużo było tych anegdot i dowcipów związanych z tymi nazwiskami. Ale myślę, że ta niesamowita więź polegała na tym takim stosunku do życia ich obydwu. Bardzo mało praktycznym, urzędowo nieudolnym, ale jednocześnie tak pięknym w znaczeniu tego, co robili, czyli artystycznym i jednak mocno, trzeba podkreślić, zaangażowanym społecznie. Naprawdę zależało obydwu na tym, żeby Szczecin, Franciszek mówił, że ma być Florencją północy, a Jan Papuga bardzo się starał o to, żeby ta morskość Szczecina nie była tylko pustym słowem gdzieś w gazetach publikowanym, tylko żeby naprawdę były konkretne decyzje usprawniające, pokazujące właśnie, że taki jest ten teren.
Czy Szczecin pamięta o Papudze? Jest on patronem ulicy na szczecińskim Świerczewie. Kamienna głowa pisarza jest umieszczona nad oknami pierwszego piętra pałacu pod głowami klubu 13 Mus przy placu Żołnierza Polskiego. Jest ona jedną z 9 głów szczecinian związanych z szeroko pojętą kulturą i zasłużonych dla miasta. Na ścianie budynku przy ulicy Małopolskiej 46B, w którym mieszkał pisarz, umieszczono pamiątkową mosiężną tablicę. Ale zapomina się o jeszcze jednym miejscu.
A papuga po wojnie właśnie przy ulicy Libelta 38 nie tylko zamieszkał, ale tam po prostu bardzo się zmieniała, że tak powiem, skład się zmieniał, bo tam dochodziły inni pisarze.
Tam na początku Gil mieszkał, nie? Matka mi mówiła, że przychodził właśnie, bo matka była w pracy, to przychodził na Libelta i nie miał maszyny swojej, to na tej ojca maszynie pisał, nie? Na tej maszynie tutaj dzisiaj zostawiony i Gil i papuga pisał. Nie?
To takie symboliczne też. Papuga nie zgromadził majątku, ale maszynę przed pójściem do szpitala poprosił swoją przyjaciółkę, panią Janinę Matysik, żeby ona ją zachowała, że to jest dla niego tak cenna rzecz. No nie ma już tego słynnego plecaczka, chlebaka, ale ta maszyna została. Tak?
No i to była w ogóle taki Rolls-Royce w sumie, to była dobra firma, nie? W sumie i nie byle co. Także ojciec kupił porządną maszynę.
Panie dyrektorze, to rzeczywiście jest skarb, prawda?
Zaopiekujemy się tymi zbiorami jak najlepiej potrafimy.
Przemysław Wraga, dyrektor Książnicy Pomorskiej.
Na pewno je opracujemy. To, co będziemy mogli w pierwszej kolejności zdigitalizujemy, udostępnimy każdemu zainteresowanemu. Warto badać historię Szczecina, historię Pomorza Zachodniego, bo ona jest niezwykle ciekawa, złożona, inna niż innych regionów, bo to ludzie przejeżdżali z różnych zakątków Polski i ten region budowali. I on jest tak fantastyczny dzisiaj właśnie dzięki tym, że tu kiedyś niezwykli ludzie potrafili przyjechać i tu potrafili znaleźć miejsce, na którym się zakotwiczyli praktycznie na całe swoje życie.
Dobrze, że już jest we właściwym miejscu, tak. Jan Papuga. Już teraz jest obok swoich przyjaciół w bardzo dobrym miejscu. Tak. Książnica jest idealna, tak, dla niego.
No oni tam wszyscy w zaświatach się znają, także...
Tak. Tam zrealizowali może ten swój projekt o... Tak. Wspólnym byciu.
To porażka.
Ale za to niebiańską.
No tak.
Za światach to może już, wie pan, w niebie to może już
im się projekt udał. To nie ma co być takim pesymistą, że im się zawsze nie udawało.
Zgadza się.
Kiedyś sprawdzimy, nie?
Jest mnóstwo projektów takich związanych z kulturą, które kierują swoją uwagę ku niemieckim śladom. A ważna jest też ta opowieść polska. Tak. Przecież to są pionierzy, którzy tutaj przyjechali. Bardzo trudne były te warunki i tam opowieści takie wyidealizowane o cudownych jakichś warunkach, willach i luksusach. To już dawno zweryfikowała Katarzyna Rębacka w swojej książce o Borkowiczu, ale warto powiedzieć, że ci ludzie, ci Polacy, którzy tu przyjechali z różnych stron, budowali tę kulturę i nie budowali w zbiorze 300 pisarzy, jak na przykład w Łodzi, tak? Tylko nawet nie można było ich do 10 zliczyć. I wśród nich właśnie był ojciec pana Rafała, czyli Jan Papuga. I to jest właśnie piękne, że tu w Książnicy będą mieli swoje miejsce.
Dla mnie to najważniejsze jest, żeby, i ja w to wierzę, żeby została proza, opowiadania ojca.
No tak, nie dziwię się, że dla pana Rafała ta literatura jest najważniejsza. Tak. Bo jednak pisanie jest bardzo wymagające. Można powiedzieć, tak jak mówił ojciec pana Rafała, że jest to potwornie wyciągające człowieka z rzeczywistości, a on traktował...
Wysysająca siły.
Tak, a on traktował to pisanie bardzo poważnie, więc to życie rodzinne było zdecydowanie drugoplanowe. Więc jakimś uzasadnieniem tego wyboru zostaje ta literatura, tak? Te opowiadania, też i reportaże, i właśnie te powieści, o które bardzo walczył za życia, żeby były wydane, szczególnie o Okrutny Świat, to nie udało mu się i myślę, że może się uda.
Ważne więc, by ukazała się książka Aleksandry Radeckiej o Janie Papudze. Wtedy może uda się przywrócić naszej pamięci zarówno postać pisarza, jak i w konsekwencji jego pisarstwo i wydać jego utwory. Niektóre ponownie, a niektóre po raz pierwszy. Kilka lat temu w audycji Machina Czasu wspólnie z pisarzem Arturem Danielem Liskowackim przypomnieliśmy autora Papierowej dżungli i szczurów morskich, Zacytowałam wówczas słowa Piotra Kuncewicza, pisarza, poety, krytyka literackiego, który napisał o Papudze, że zostanie bardziej legendą niż autorem. I chyba trzeba zrobić wszystko, by tak się nie stało.